Drodzy, a tak jak brat Janek powiedział, chciałbym was dzisiaj zaprosić do kolejnej historii z życia Dawida. I będzie to już ostatnia historia z tego cyklu, kończąca te moje wypowiedzi na temat nietypowych historii, albo może czasami mniej znanych, bądź nie aż tak często wspominanych. Bo dzisiaj chciałbym dotknąć historii, która została zapisana w 24 rozdziale drugiej księgi Samuela i będziemy wybiórczo pewne fragmenty z tej historii czytać i nad nimi się przez chwilę zastanawiać. Drodzy, to jest opowieść o klepisku Arawny. I na pierwszy rzut oka może wydawać się, że to jest jedynie jakiś tam epizod, który kończy całą opowieść o życiu Dawida. Pewien dodatek może do jego biografii, mało znaczący szczegół, gdzieś tam zamieszczony na końcu całej księgi. Jednak kiedy Duch Święty zaczyna otwierać przed nami Boże Słowo i zaczyna nas wprowadzać w głębie tego fragmentu, to wierzę, że zaczynamy rozumieć, że nie jest to tylko historia o królu, który ze względu na pewne okoliczności zakupił kawałek ziemi. Bo właściwie do tego ta historia się jakby sprowadza. Ale oczywiście nie tylko. Bo przede wszystkim jest to historia, jak zobaczymy, o Bożej łasce, która spotyka człowieka w miejscu jego błędu. Jest to historia o Bogu, który potrafi przemienić miejsce sądu w miejsce przebaczenia, miejsce może bólu w miejsce uwielbienia, miejsce klęski w miejsce zwycięstwa, a też miejsce łez w miejsce objawienia swojej chwały. I w tej historii w niezwykły sposób zobaczymy Boga, który działa inaczej niż byśmy się spodziewali, ale też Boga, który jest pełny miłości. Boga, który patrzy na nas, bo kocha każdego z nas. I tak samo patrzył na Dawida w momencie, w którym się znalazł. Drodzy, kiedy czytamy ten fragment, musimy pamiętać o kilku rzeczach, bo w kontekście są one niezwykle ważne. Musimy pamiętać o tym, że Dawid nie jest już młodym pasterzem. Dawid również nie jest uciekinierem prześladowanym przez Saula, który chowa się drżąc o swoje życie. Dawid nie jest też początkującym królem, ale to król, który ma za sobą wiele lat panowania. To król, który doświadczył Bożego działania, który doświadczał Bożej łaski, widział naocznie wiele cudów, rzeczy niewytłumaczalnych dla wielu, rzeczy, których logicznie nie da się wyjaśnić. To on przeżywał zwycięstwa, rzeczy przegranych. To on widział, w jaki sposób Bóg wyrywa w beznadziei i to on każdego dnia doświadcza Bożego działania. To on widział Boże prowadzenie w najciemniejszych dolinach swojego życia i widział Bożą wierność nawet wtedy, gdy wszystko wydawało się właściwie beznadziejne i wszystko się rozpadało. Drodzy, właśnie ten człowiek, o którym mówimy, znajduje się w tym momencie życia i popełnia błąd. I to jest lekcja, która jako pierwsza płynie przede wszystkim dla mnie, że istnieje taki, a właściwie nie, inaczej, nie istnieje, w ogóle nie istnieje taki poziom duchowego doświadczenia, na którym człowiek wierzący nie potrzebuje pokory i tej świadomości całkowitej zależności od Boga. Drodzy, niektórzy myślą, że największe zagrożenia duchowe pojawiają się na początku drogi, wtedy, gdy wstępujemy na drogę za Panem. No bo przecież niewiele wiemy, nie mamy doświadczenia, wiele rzeczy jest nowe, odkrywamy dopiero, więc wydaje się naturalną rzeczą, że to wtedy jesteśmy najbardziej narażeni. Ale Biblia wielokrotnie pokazuje nam, i w tej historii również się to dzieje, że jedne z najmniej dostrzegalnych takich rzeczy, które przychodzą, pokus, które przychodzą, na które jesteśmy najmniej wyczuleni, przychodzą w momentach, gdy czujemy się naprawdę dobrze, gdy myślimy, że właściwie jesteśmy już bardzo doświadczeni I tak naprawdę niewiele rzeczy może nas zaskoczyć. Największe pokusy przychodzą wtedy, gdy człowiek jest silny i wtedy, gdy tak naprawdę wydaje mu się, że posiada bardzo wiele. I to wiele znaczy wiele wszystkiego. Doświadczenia, wiedzy, umiejętności i wszystkiego to, co jeszcze moglibyśmy tu wypowiedzieć. I ta historia właśnie mówi o takim momencie. Ta historia, którą chcę dzisiaj dotknąć, pokazuje nam chwilę, w której znalazł się król Dawid. Osiągnął niemal wszystko, co właściwie można było osiągnąć. Jego królestwo było umocnione. Wrogowie zostali pokonani. Granice były bezpieczne, skarbiec był pełny, armia była potężna i wszystko wyglądało dobrze. I mógł czuć się dobrze. I właśnie wtedy pojawia się największe niebezpieczeństwo. Pismo Święte mówi, ciekawe słowa, w 24 wersecie, 24 rozdziale, przepraszam, w drugim wersecie, gdzie czytamy tak. Rzekł więc król do Joaba, dowódcy wojska, który był przy nim. Obiegnij wszystkie plemiona izraelskie, od Dan aż do Berszeby i spisz lud, abym znał jego liczbę. I gdy czytamy ten werset, właściwie można by powiedzieć, no zara, ale tu przecież nie ma żadnej tragedii. Przecież nic wielkiego jakby w tym wersecie ci nie dzieje. Król wydaje rozkaz, aby policzyć tych, którzy są wokoło, od jednego miasta do drugiego. Jak mówię, na pierwszy rzut oka niczym szczególnie złym tutaj właściwie nie możemy się zająć. Przecież królowie liczyli swoich żołnierzy. Właściwie można powiedzieć, że warto wiedzieć, ile ich mam do dyspozycji, jaką siłę mamy, ale właśnie. Oczywiście dowódcy sporządzili spis. Ta liczba była imponująca, w setkach tysięcy. Przeprowadzono tę ewidencję ludności, ale problem właściwie nie polegał w samym liczeniu. Problem, który się pojawił za chwilę i który zobaczymy, nie polegał w samym sposobie, który się to odbywało, bo problem znajdował się w sercu. I drodzy, Bóg zawsze patrzy głębiej niż człowiek. Człowiek patrzy na czyn, a Bóg patrzy na jego motywację. I to jest zasadnicza różnica. Człowiek ocenia zachowanie, ale Bóg bada serce i to dlatego ten sam czyn wykonany przez dwie osoby czasami może mieć zupełnie inne znaczenie przed Bogiem. Drodzy, Dawid zaczął szukać bezpieczeństwa w tym, co można było policzyć. I tu zrodził się problem. Problem zrodził się w jego motywacji. Zaczął opierać swoją pewność na liczbach, a nie, jak do tej pory, na Bożej obecności. Człowiek, który kiedyś wyszedł sam przeciwko Goliatowi bez armii, bez zbroi, teraz chciał wiedzieć dokładnie, jaka wielka armia stoi u jego boku. Człowiek, który kiedyś zwyciężał dzięki wierze, teraz zaczął szukać pewności w statystykach, tak mówiąc po dzisiejszemu. Człowiek, który kiedyś ufał niewidzialnemu Bogu, zaczął przywiązywać wagę do tego, co widzialne. I tu zrodził się problem. I właśnie tutaj historia Dawida zaczyna dotykać może też każdego z nas. Dlaczego? Dlatego, że współczesny człowiek kocha liczby. Dzisiejszy świat opiera się na liczbach. Opiera się na wykresach, statystykach, na tym wszystkim, co jest mierzalne, czego można dotknąć, co można gdzieś tam uformować pewne słupki. I stara się też świat wpasować każdego człowieka jako numerek w to wszystko. Ważne jest przecież to, którym miejsce zajmujemy. Liczymy pieniądze, sukcesy, obserwujących, zasięgi, osiągnięcia, lajki i wszystko to inne, co dzisiaj można w jakiś sposób zmierzyć. To wszystko ma znaczenie. I nieważne, czy za tym stoi człowiek, ważne, że liczby rosną. I dzisiaj świat tak działa. Drodzy, nawet w Kościele czasami nieświadomie zaczynamy myśleć, że siła służby zależy od liczb. A myślę, że ta historia pokazuje nam, że siła zależy od Bożej obecności. Tymczasem Pismo Święte, idąc dalej w tej myśli, pokazuje nam, że Bóg nie potrzebował nigdzie wielkich liczb. Że Bóg tak naprawdę nie potrzebował czegoś ogromnego, aby dokonywać ogromnych rzeczy. Gedeon zwyciężył dzięki temu, że armia była mniejsza. Mojżesz przeprowadził lud przez morze nie dzięki jakiejś tam strategii militarnej, ale dzięki temu, że Bóg okazał swą moc. Apostołowie obrócili bieg historii nie dlatego, że można ich było policzyć w setkach, ale dlatego, że z ufnością poszli, odpowiedzieli na Boże wezwanie. A wiemy, że było ich 12. Drodzy, byli napełnieni Duchem Świętym i to wystarczyło. I to było ponad tym wszystkim, co było mierzalne, obliczalne i co mogło się zmieścić w jakichkolwiek statystykach. I wierzę, że dzisiaj tym podstawowym pytaniem, które też płynie z tej historii dla nas, jako dla Kościoła Jezusa Chrystusa i dla Jego ciała, to nie jest to, ilu nas jest. Ale wierzę, że najważniejszym pytaniem dla nas jest to, czy z nami jest Bóg. Bo Słowo Boże nas zachęca do tego i mówi, jeśli Pan z nami, to kto przeciwko nam? Więc warto mieć Boga po swojej stronie. To On jest głową Kościoła. To On jest tym, do którego należymy. To On jest tym, który buduje swój Kościół, a my jesteśmy narzędziami. I jak często jesteśmy nawet nieużytecznymi narzędziami. Drodzy, wierzę, że najważniejszym pytaniem nie jest to, jak wielkie są nasze zasoby, ale pytanie, czy odpowiedź na pytanie, czy polegamy na Duchu Świętym i Jego mocy. Czy pozwalamy Jemu się prowadzić, jako temu, którego Bóg nam dał, jako tego, który ma nas wprowadzić we wszystko i który ma stać się naszym przewodnikiem. Drodzy, najważniejszym pytaniem nie jest to, co możemy zrobić o własnych siłach, ale to, co Bóg może zrobić przez nas. Takim, jakim jesteśmy. Jest taka jedna stara pieśń, która mówi, tak jakim jestem, Panie. Dokładnie, takim, jakim jestem. I mamy świadomość swoich ułomności, niezdolności, ale jednak Bóg chce nas używać takim, jakim jesteśmy. I to jest niezwykłe. I może tutaj potrzebujemy się troszkę zatrzymać. Może potrzebujemy takiego zatrzymania, bo może wiele razy próbowaliśmy budować na czymś innym. A może dzisiaj